Temperatura spadnie poniżej zera, za to jutro znowu ciepło w całym kraju, w większości od 13 do 16. Chłodniej na Suwalszczyźnie i w Karpatach, tam około 12, na Półwyspie Helskim około 10 stopni. Może popadać na południowym zachodzie.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Sponsorem programu była firma Tech Sterowniki, polski producent systemu Sinun do sterowania światłem i roletami. Techsterowniki.pl.
Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety probiotyku CDS22 Formula, dawniej Vivomix.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SEJF. Dzień dobry Pani Minister.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
W piątek z Kancelarii Prezydenta wyszło zaproszenie dla premiera Donalda Tuska i dla wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie z prezydentem i prezesem NBP-u. To już jutro o 15:00 to spotkanie ma się odbyć. Czy rząd naprawdę chce brać udział w tej grze wymyślonej przy krakowskim Przedmieściu?
Dlaczego grze? Znaczy my zakładamy dobre intencje. Jeżeli na konferencję
jeżeli na konferencję prasową
wychodzi pan prezydent i wychodzi prezes Narodowego Banku Polskiego i mówią, że mają rozwiązanie dla polskiej obronności, to ani żadna z tych postaci, ani temat, o którym mówią, nie powinna być obiektem jakichś żartów i niepoważnych historii, więc uważam, że jeżeli dochodzi do tak poważnej konferencji, na tak poważny temat, bo to będę przypominać ciągle, cały czas rozmawiamy o polskiej obronności w kontekście wojny tuż przy naszej granicy i w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie. Nie jesteśmy dzisiaj w czasach wiecznego pokoju, gdzie możemy prowadzić nieskończone debaty na ten temat, jak się bronić, tylko potrzebujemy działań tu i teraz. Jeżeli panowie mówią, mamy konkret, okej, okay. Jutro pan premier Donald Tusk, pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz idą na spotkanie.
I to
właśnie
nie
dlatego,
pozwala,
jak rozumiem, spotkanie.
Nie brać tych zapowiedzi za dobrą monetę. Poza tym, jeżeli potraktujemy to poważnie, to musimy też posłuchać ekspertów, którzy nie mając szczegółów od Adama Glapińskiego, zastanawiają się, skąd można byłoby te pieniądze wziąć, bo one nie rosną na drzewach. I słyszymy na przykład o spekulacji na złocie, albo o drukowaniu pieniędzy. No to nie są chyba te rozwiązania, które rząd byłby gotowy i chętny.
Tylko, że cały czas na tej linii rząd-pałac prezydencki poruszamy się tylko i wyłącznie w sferze jednej konferencji prasowej. Tak jak w sprawie mechanizmu...
Dorzuciłabym też konferencję Adama Glapińskiego po posiedzeniu Rady Polityki
Glapińskiego dzień później. Tak jak w sprawie mechanizmu SEJF, ja zostałam powołana chyba 28 albo 29 października. Już w połowie listopada byłam pierwszy raz w BBN-ie na kilkugodzinnej rozmowie o SEJF-ie. Kolejna rozmowa w grudniu, potem w nowym roku i Rada Bezpieczeństwa Narodowego i wielogodzinne rozmowy z ministrem Cęckiewiczem i z panem ministrem Boguckim. Co tydzień raportowanie na Komitecie Bezpieczeństwa, gdzie jest przedstawiciel Kancelarii Prezydenta.
I nigdy na żadnym z tych spotkań nie pojawiała się chociażby myśl dotycząca takiej propozycji sfinansowania zbrojeń polskich armii z polskich pieniędzy?
Wszyscy dowiedzieliśmy się po raz pierwszy o niej z konferencji prasowej.
W zeszłym tygodniu.
I uważam, że w takiej sytuacji naprawdę trzeba zachować pełną powagę. Konferencja prasowa pewnie nie jest najbardziej odpowiednią formą do komunikacji pomiędzy panem prezydentem a rządem. Dlatego jutro spotkanie. Już w piątek pan premier Donald Tusk mówił, że czeka na konkrety, że jesteśmy gotowi, żeby przekładać to na propozycję ustawową. Konkrety nie przyszły. Jutro spotkanie. Zobaczymy po spotkaniu, jakimi szczegółami podzielą się panowie. Ale my też od razu mówimy, bo też chciałabym, żeby było jasne, nikt nie rezygnuje z programu SEJF w tym momencie. To w ogóle nie o tym jest rozmowa. Jeżeli są jakieś dodatkowe pieniądze, świetnie. Przy mechanizmie SEJF mieliśmy listę rezerwową na 80 miliardów na wydatki zbrojeniowe. Mogę ją w Pałacu Prezydenckim przedstawić. Coś pan prezes Glapiński mówił, że te środki, o których oni myślą, mogłyby zasilić Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. To jest to miejsce, gdzie mamy ten instrument finansowy, w którym mamy zadłużenie koreańskie i amerykańskie na gigantyczne kwoty, więc te pieniądze można świetnie spożytkować.
No, ja rozumiem, że polska armia każdą kwotę zużyje. Zresztą Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że nawet gdyby się nałożyły na siebie SEJF 0% i SEJF unijny, to jeszcze
wszystko
tych pieniędzy...
Jeszcze będzie za mało.
Tak, nie będzie wystarczająca ilość. Termin 21 dni dla prezydenta, teraz już rozmawiamy o unijnym SEJF, mija 20 marca. Wydaje się pani, że prezydent będzie czekał do ostatniej chwili z decyzją?
Jestem bardzo ciekawa, bo my czekamy każdego dnia. Oczywiście pełna zgoda, że pan prezydent ma te ustawowe 21 dni, ale ja tu bardziej zwracam uwagę na słowa pana generała Kuptela, szefa Agencji Uzbrojenia, czyli tej instytucji, która finalnie będzie wybierała kontrahentów i która będzie negocjować kontrakty, bo zadaniem rządu jest tylko załatwienie, mówiąc bardzo kolokwialnie, finansowania. I myśmy to zrobili. Znaleźliśmy pieniądze na zakupy wojskowe.
I państwo zachęcali prezydenta też do jak najszybszej decyzji. Była mowa o zaliczkach jeszcze w marcu 15%.
Tak, jak tylko podpiszemy umowę z Komisją Europejską.
A kiedy ona będzie podpisywana?
Ja myślę, że to jest kwestia najbliższych dni albo tygodni, bo kończy się ten proces rozmowy z Komisją. Wcześniej Komisja mówiła druga połowa marca i myślę, że w tym kierunku idziemy z tą umową.
A państwo potrzebują do podpisania tej umowy podpis pana prezydenta,
nie,
czy nie?
Nie. Umowę rząd to jest prerogatywa rządu, żeby na taką umowę się zgodzić. Pan minister Błaszczak, nie przypominam sobie, żeby jakieś ruchy, nawet nie był w parlamencie z pożyczką koreańską. Natomiast ustawa tyle robi, że porządkuje to wszystko. Dla mnie były ważne dwie kwestie. Po pierwsze, ochrona budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli instrument dłużny, z którego dzisiaj opłacana jest część zakupów zbrojeniowych, w tym koreańskie i amerykańskie, które powstał za rządów Prawa i Sprawiedliwości, obciążony jest podstawowym błędem, który zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli, że wszystkie te zobowiązania musi spłacać minister obrony ze swojego budżetu. I to sprawia, że w ciągu kilku lat ten budżet MON-u będzie dziurawy. I myśmy tą ustawą chcieli to naprawić.
Unijnego sejfu właśnie to nie było w pierwotnym tekście projektu, tylko to zostało wprowadzone dopiero poprawką.
Nie, to było, było w tekście pierwotnym napisane, że spłacane jest z budżetu państwa, nie przez ministra obrony, tak jak było w tym projekcie pisowskim, ale tutaj pan prezydent prosił jeszcze o dodatkowe doprecyzowanie. Myśmy w poprawkach senackich to zrobili. Teraz, jeżeli ta ustawa będzie zawetowana, to po pierwsze, nie będzie ochrony budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest gigantyczne wyzwanie. Więcej powiem, to jest najbardziej wyzwanie dla tych, którzy będą rządzili po 27 roku. To jest dla mnie w ogóle zaskakujące, bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość myśli o tym, żeby rządzić po 27 roku, to samo na siebie zostawia pułapkę, wyrzucając tą ustawę do kosza.
No właśnie nie. Waldemar Buda na portalu X napisał tak. Panie premierze, ostrzegam, że wzięcie pożyczki od Niemców bez zgody Sejmu i prezydenta nie będzie pożyczką Polski, tylko pożyczką tych, którzy ją biorą. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do jej niespłacania po 27 roku i w podobnym duchu także Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera. Ja dzisiaj mówię, jeśli ktoś nielegalnie weźmie tę pożyczkę bez ustawy, którą mam nadzieję zawetuje pan prezydent, będzie podlegał odpowiedzialności.
No to najpierw tą odpowiedzialność trzeba wyciągnąć wobec ministra Błaszczaka, który zaciągnął pożyczkę w Korei i w Stanach Zjednoczonych. No to są prawdziwe problemy teraz dla Prawa i Sprawiedliwości, bo trzeba rozliczać pana ministra Błaszczaka. No to jest problem.
Chodzi o to, że Przemysław Czarnek minister... czy Waldemar Buda zakładają, że będzie weto do tej
ustawy. Nie, no ja rozumiem, tylko że jeżeli taki mamy tok myślenia, że tego nie wolno robić, no to mówię, to pan minister Błaszczak jest w poważnych opałach. Więcej, pan minister Błaszczak pożyczał te pieniądze z Korei. My to robimy z Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią, jesteśmy jednym z największych krajów Unii Europejskiej i program SAFE był polskim pomysłem. I to my taką listę, jak przedstawiliśmy Komisji Europejskiej Zakupową, nie został zmieniony ani przecinek. W związku z tym, znaczy, szczerze powiedziawszy, ja już się gubię w tych argumentach, dlaczego nie, bo to niemiecki but, bo to nie będziemy spłacać, bo tamto. I uważam, że jest po prostu ohydne mówienie ludziom, że nie potrzebujemy pieniędzy na zbrojenia w momencie, kiedy mamy dwie wojny.
To teraz porozmawiajmy, pani minister, trochę o planie B. Załóżmy, że dochodzi do tego weta, prędzej czy później. No i oczywiście państwo pracują nad tym alternatywnym planem działania, żeby wykorzystać jednak te pieniądze, które zostały Polsce przyznane w ramach tego projektu. I jest taki pomysł, żeby obsługą pożyczki zajął się Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który już pani wspominała. Czy będzie problemem dopisanie europejskiego źródła finansowania w tym funduszu, czy też nie, bo ustawa o ochronie ojczyzny ma też wśród możliwych źródeł przychodów
inne
tak, tytuły.
Tak, to nie jest problem. To nie jest problem. Problemów oczywiście jest kilka i to weto sprawi, że nie w pełnej skali wykorzystamy te środki. Pierwszy problem to są wydatki na policję, straż graniczną, na służbę ochrony państwa i na projekty infrastrukturalne.
Musi pójść, jak sama nazwa wskazuje, na wsparcie
jedynym dysponentem jest
tak?
Minister Obrony Narodowej, więc od razu odpadają te dwie kieszonki. No i to, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą. Ten największy problem, który jest z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych, że jest obarczony tą wadą, że trzeba go spłacać z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
A rozwiązania infrastrukturalne, bo też Ministerstwo Infrastruktury dostało jakieś pieniądze.
No, ponad 4 miliardy
złotych. Słyszałam o tym, że trzeba byłoby jakoś zmienić klasyfikację tych projektów, na przykład przystosowanie sieci kolejowej i drogowej do wymogów mobilności wojskowej.
Czy i tak warunkiem, żeby było to elementem mechanizmu SAFE, musiało być to, że to jest element do wykorzystania wojskowego, czyli mobilność wojskowa. I tak każdy projekt, niezależnie czy on pochodził z MON-u, czy z MSWiA, czy z Ministerstwa Infrastruktury, był opiniowany przez wojsko. To był wymóg w ogóle do instrumentu SAFE. Więc tutaj te wszystkie projekty są na użytek wojska. Ale tu problem jest właśnie, kto jest dysponentem funduszu. Dysponentem funduszu
resort,
wsparcia
sił
zbrojnych, tak, który minister, jest minister obrony narodowej. Problem może być też z terminami, bo czas na zawiązywanie kontraktów w formule single, czyli jeden kraj członkowski kupuje u jednego producenta, mamy tylko do 30 maja. I to ten wspomniany przeze mnie generał Kuptel, który też apeluje do prezydenta o jak najszybszą decyzję. Już słyszałam pana generała, który mówi... Już
medialny był krytykowany przez PiS.
Tak. No, zresztą pan generał poszedł z... Nawet ja nie wiedziałam, że będzie w tej telewizji, ale to już może mniejsze o to. Pan generał wtedy jasno mówił o tym. Zresztą tak jak i pan generał Kukuła, że SAFE jest bardzo potrzebny. Dzisiaj pan generał Kuptel już mówi, niech po prostu pan prezydent podejmie decyzję jakąkolwiek, żebyśmy też wiedzieli, na czym stoimy. Bo to faktycznie przeciąganie może nie ma większego sensu, ale no, ja mam nadzieję, że jutro rozmowa i potem kolejne kroki. My pracujemy cały czas. Mój zespół pracuje cały czas.
Będą potrzebne ponowne negocjacje z Brukselą.
No trzeba będzie wtedy porozmawiać o tych środkach, których prawdopodobnie nie wykorzystamy, czy je przekwalifikujemy na inne wydatki obronne. To jest wszystko przed nami. Dla mnie dzisiaj najważniejszym wyzwaniem, jakie postawił pan premier, jest doprowadzić do końca proces podpisania umowy z Komisją Europejską i uruchomienia pierwszej transzy środków.
To jeszcze zapytam o to... Które projekty ewentualnie mogłyby zostać uruchomione z tej listy rezerwowej, o której pani powiedziała? Bo rozumiem, że jeżeli pewne projekty nie zostaną zrealizowane, na przykład te, których dysponentem jest resort spraw wewnętrznych,
tak,
to zostanie jakaś konkretna kwota,
to
jeżeli dobrze
ponad
pamiętam.
Ponad 2 miliardy powinny zostać euro.
Tak, 7 miliardów, ponad 7 miliardów chyba złotych było na
dyspozycji. No około, bo mniej więcej po miliardzie euro dostała infrastruktura i MSWiA.
Zostawmy już kwotę.
Tak.
Chodzi o to, że...
Co jest na liście rezerwowej.
Mamy 44 miliardy euro tej kwoty, nie wszystkie te pieniądze zostały wykorzystane, bo część projektów siłą rzeczy odpada, bo dysponentem jest ktoś inny niż MON. Czy my te pieniądze możemy wykorzystać w taki sposób, że państwo z tej listy rezerwowej dorzucą do tej właściwej listy do realizacji inne projekty, których dysponentem jest MON?
To będzie wymagało oczywiście rozmowy z komisją, natomiast to był nasz wniosek też podczas tworzenia mechanizmu SAFE, że potrzebujemy, ja to wielokrotnie tłumaczyłam Komisji Europejskiej, że my na każdym etapie do roku 2030 potrzebujemy takie okno, które umożliwia nam zmianę planu, bo to nie jest tylko kwestia naszej listy rezerwowej, ale to jest kwestia technologii pola walki. Kilka lat temu nikt by nie mówił o dronach. Dzisiaj wszyscy ubezpieczamy się od ataków dronowych. Za chwilę może pojawić się coś innego, więc my musimy mieć tą możliwość zmiany w planie do tego, do czego potrzebuje wojsko, bo to jest też tutaj korem tego mechanizmu SAFE, że zawsze wojskowi są decydujący i moją rolą jest tylko to, żeby odpowiednich partnerów przekonać właśnie w związku z planem inwestycyjnym, ale to wojsko decyduje, co kupujemy.
A co z tym czasem? Czy w takim razie, jeżeli to weto, ta klamka zapadnie dopiero 20 marca, to czy państwo zdążą?
No, musimy zdążyć. Ja bym chciała, żeby jak najmniej z tych środków przepadło. To jest oczywiście najważniejsze, bo ja dzisiaj sobie nie wyobrażam. Znaczy przede wszystkim, ja się cały czas trzymam tej deklaracji pana prezydenta, że jeszcze nie podjął decyzji. Mam nadzieję, że dzisiaj pan prezydent widział się z panem generałem Kukułą, z panem generałem Kuptelem. Ja znam ich zdanie na temat mechanizmu SAFE, zresztą wyrażali je publicznie.
No, ale pan prezydent poznał już to zdanie obu generałów 11 lutego na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa
Byliśmy
Narodowego.
Byliśmy razem na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i podczas tych konsultacji z kancelarią prezydenta, które prowadziłam później, faktycznie towarzyszył mi też pan generał Kuptel i towarzyszyli mi też przedstawiciele sztabu
generalnego.
A ja słyszałam,
że oczywiście posiedzenie było niejawne, że generał Kukuła no, mocno zachwalał ten program panu prezydentowi 11 lutego.
Nawet nie musimy się odnosić do tego, co było za zamkniętymi drzwiami 11 lutego, bo pan generał Kukuła też wielokrotnie występował na konferencjach prasowych, gdzie mówił wprost o zaletach mechanizmu SAFE. Nazywał go game changerem, jeżeli chodzi o
obronność.
Ale
tutaj nie chodzi o pewne fakty, tylko chodzi o, wracamy do początku naszej rozmowy, grę polityczną.
Bardzo chciałabym wierzyć, uwierzyć, że dzisiaj, w czasie wojny tuż przy naszej granicy, nikt nie ma ochoty wykorzystywać bezpieczeństwa Polaków do gry politycznej.
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE. Dziękuję pani minister.
Bardzo dziękuję. Pięknego popołudnia.
Wojciech Szacki z Polityki Insight będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy o sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości i wskazaniu Przemysława Czarnka na kandydata na premiera.
Autopromocja.
Jeżeli komuś się wydaje, że to Europa jest mistrzem świata w regulacjach technologii, to znaczy, że nie zauważył tego, co dzieje się i to od lat w Indiach. Ale jest spora szansa, że wraz z najnowszymi zmianami w prawie, świat mocniej przyjrzy się polityce rządu premiera Narendry Modiego względem technologii.
Tyle, że to, co na pierwszy rzut oka może wyglądać na ochronę Indusów, w tle ma skomplikowaną układankę globalnych ambicji Modiego oraz tego, jak ten rządzący krajem już od 12 lat polityk umacnia swoją władzę w największej demokracji świata.
O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Są adresy, które mówią same za siebie. Apartamenty Esencja 2 zdecydowanie do nich należą. To kameralna inwestycja w prestiżowej części Poznania, tuż obok ścisłego centrum, dla osób, które cenią dobry styl i wygodę. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Apartamenty przy Parku Cytadela w cenie już od 14 300 zł za metr kwadratowy. Jeśli interesują Cię szczegółowe informacje o apartamentach Esencja 2, odwiedź nas przy ulicy Gerbary 104 lub wejdź na www.archicom.pl.
Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz reflektory LED Matrix, pakiet Winter Premium i Assisted Drive. Wszystko to i wiele więcej dostaniesz w wybranej, bogatej wersji Skoda Drive w atrakcyjnych ofertach finansowania i z korzyścią aż do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły podczas dni otwartych od 13 do 14 marca w salonach Skody, gdzie czekać będzie niespodzianka i Skoda Bistro. Zapraszamy! Skoda.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
Sponsorem audycji jest właściciel Pracuj.pl dla firm. Serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.
Marian.
Cezary.
Powtarzaj za mną. Mega.
Mega.
Nie no, z pazurem. Marian,
tak, tak,
czuj
tak,
się.
Przepraszam.
Mega.
Mega.
A. I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Zakładamy dobre intencje. Tak pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM o zwołanym na jutro spotkaniu u prezydenta. Karol Nawrocki, premiera i szefa MONU, zaprosił, żeby porozmawiać w sprawie unijnej pożyczki SAFE i prezydenckiej alternatywy, czyli SAFE 0%. Jeżeli prezydent Polski i prezes NBP ogłaszają, że mają rozwiązania dla polskiej obronności, to ani żadna z tych postaci, ani temat, o których mówią, Nie powinny być tematem żartów, mówiła Sobkowiak-Czarnecka. Prezydent nadal nie podpisał ustawy wdrażającej SAFE. Pożyczkę Polska będzie mogła wykorzystać na inwestycje w obronność. Nowe nagranie pokazuje, że to amerykański pocisk Tomahawk uderzył w pobliżu szkoły podstawowej w irańskim Minabie, napisał New York Times i portal Bellingcat. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że to Iran był odpowiedzialny za ten atak. Według mediów irańskich zginęło co najmniej 175 osób, głównie uczennic. W związku z atakami na Iran ceny paliw nadal idą w górę. W ostatnim tygodniu na stacjach paliw benzyna zdrożała o mniej więcej 80 groszy, a olej o złoty 50. I to największy tygodniowy wzrost ceny oleju od pełnej agresji Rosji na Ukrainę sprzed 4 lat. Bartosz Kądziołka.
W ciągu tygodnia ceny wzrosły 3 razy bardziej niż prognozy tuż po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran. Jak mówi Urszula Cieślak z Refleksu, sytuacja jest dynamiczna.
Niemal każdego dnia widzimy zmiany cen na dystrybutorach. Mogą też być takie stacje, gdzie cena może zmieniać się i rano, i późnym wieczorem.
Wzrost cen to skutek zablokowania przez Iran cieśniny Ormuz, przez którą transportowane jest 20% światowej ropy i jak na razie nic nie wskazuje na koniec blokady.
Rynek prawdopodobnie wycenia rzeczywiście, że ten konflikt może potrwać nieco dłużej niż te zakładane kilka tygodni.
Bo tyle zapowiadał prezydent USA Donald Trump. Teraz na stacjach za benzynę płacimy średnio 6,35-6,40, a za olej 7,69. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Mieszkańcy gminy Cisna w Bieszczadach od początku roku zgłosili już 13 niebezpiecznych zdarzeń z udziałem niedźwiedzi. W miniony piątek niedźwiedź zaatakował 53-letniego mężczyznę. Populacja niedźwiedzia brunatnego na Podkarpaciu jest coraz większa. Samorządowcy apelują do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o natychmiastowe działania, które mają zapobiec eskalacji problemu. Poniżej zera spadnie temperatura miejscami w nocy. Jutro w większości kraju od 13 do 16 stopni. Może popadać na południowym zachodzie. Centrum Warszawy w smogu. Na czerwono świeci stacja pomiarowa w stolicy. Umiarkowana jakość powietrza jest w Zamościu, Krakowie i Katowicach, a także w Braniewie, Grudziądzu, Gdańsku i Sopocie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym jest z nami Wojciech Szacki, Polityka Insight. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Mariusz Błaszczak w sobotę rano przed krakowską konwencją PiSu napisał na portalu X takie słowa. To moment otwierający nową dynamikę na polskiej scenie politycznej. Mamy nową dynamikę?
No, zależy, jaki jest próg oczekiwań i ta poprzeczka nie była chyba bardzo wysoko zawieszona, więc udało się nad nią przefunąć i no niewątpliwie Przemysław Czarnek wzbudził pewne zainteresowanie. Sam skończyłem właśnie pisać tekst do Polityki na ten temat. Pełno jest go w mediach, ma te swoje 5 minut co najmniej zainteresowania, a zobaczymy, co będzie dalej.
Zastanawiam się, co oznacza wybór Przemysława Czarnka, bo Jarosław Kaczyński oczywiście wskazał jego zalety. Ogromny dynamizm, talent krasomówczy, odporność także na ataki, pomysłowość. Jeżeli chodzi o tę pomysłowość, to nie mógł się w wywiadzie dla telewizji Trwam Jarosław Kaczyński nachwalić przemówienia Przemysława Czarnka, gdyż prezes widział tekst pierwotny i dostrzegł potem w tej finalnej formie dużą inwencję Przemysława Czarnka, ale też mówił, doskonale oddziałuje na ten rodzaj elektoratu, tę część elektoratu, na której nam w tej chwili najbardziej zależy. Tyle, że Przemysław Czarnek nie jest ani bardzo młody, rocznik 77, ani też świeży. Jest częścią rządów Prawa i Sprawiedliwości, co wykorzystuje już z całą mocą Konfederacja.
To prawda, ale prawdę mówiąc, to Jarosław Kaczyński nie miał chyba mocniejszej karty i zagrał tym, co miał. I moim zdaniem nic lepszego nie mógł wymyślić. Jeśli już uznał, że PiS potrzebuje kandydata na premiera, to z tego grona, które wchodziło w grę, Przemysław Czarnek rokuje chyba najbardziej przy tych założeniach, które Jarosław Kaczyński najwyraźniej powziął, czyli że skoro PiS zaczyna przegrywać z połączonymi siłami Konfederacji i Korony i skoro jednocześnie Polska prawicowieje, bo wyborców prawicowych w wyborach prezydenckich w pierwszej turze było o 700 tysięcy więcej niż w wyborach parlamentarnych, a udział PiS-u w tym torcie się zmniejsza, no to trzeba iść w tamtą stronę. I Przemysław Czarnek, który jest taki żwawy, energiczny, nie boi się mówić niczego, co udowodnił choćby w Krakowie, jest idealnym wyborem. Oczywiście dla Konfederacji jest to przeciwnik dość niewygodny, ale będą z nim walczyli, będą przypominali, że on przecież też zamykał szkoły w COVID-zie. Był członkiem rządu, który był oskarżany przez prawicę o sprzyjanie Unii Europejskiej i podlizywanie się komisji. Ale Czarnek swoją retoryką antyukraińską, antyeuropejską no, będzie starał się neutralizować to, a jednocześnie mobilizować wyborców PiSu.
Przemysław Czarnek mówił wczoraj tak, przedwczoraj. My tu z hali Sokoła wsiadamy do tego znakomicie naoliwionego, przygotowanego pociągu szybkich prędkości, polskiego pociągu szybkich prędkości. Czy uda się PiSowi przekonać wyborców, że my już PiS nie zajmujemy się sobą, tylko zwracamy się ku wyborcom, wykuwamy program, pracujemy dla Polski? Czy uda się też Prawu i Sprawiedliwości? I tutaj trochę nawiązuję do wywiadu z profesor Barbarą Brodzińską-Mirowską, który w tygodniku Polityka, na portalu Polityka się ukazał, która też mówiła o tym, że decydujące dla powodzenia tej operacji Prawa i Sprawiedliwości jest to, czy ta konwencja będzie miała ciąg dalszy. Na razie widzimy, że i owszem, tak, dzisiaj na przykład zameldował się Przemysław Czarnek o 7 już rano na jednej z warszawskich stacji benzynowych Orlenu i już jest ten przekaz dotyczący wysokich cen benzyny. Pytanie, czy pary starczy na półtora roku?
No to się oczywiście przekonamy, ale PiS ma prawdopodobnie świadomość, że, a nawet na pewno ma świadomość, bo wczoraj rozmawiałem z politykami PiSu na takim spotkaniu z Przemysławem Czarnkiem, które było na Nowogrodzkiej zorganizowane. I oni doskonale wiedzą, że przez półtora roku nie uda się utrzymać takiego samego tempa, że to będzie raz więcej wydarzeń, raz mniej. Oni zresztą patrzyli na Donalda Tuska po jego powrocie do polskiej polityki i podpatrywali, jak to się robi, żeby cyklicznie wzbudzać zainteresowanie. Moim zdaniem kluczowe jest tutaj, czy Mateusz Morawiecki i jego ludzie się tak długoterminowo pogodzą, bo na razie oczywiście to był aplauz i aklamacja w komitecie politycznym. Ale jeśli za 2, 3, 4 miesiące sondaże się nie ruszą, jeśli ta operacja Czarnek...
To będzie można kwestionować osobę Czarnka.
To wtedy zacznie się jakieś podgryzanie, te konflikty wrócą.
No to porozmawiajmy o tych konfliktach, bo Kaczyński miał w ręku w sobotę i kij, i marchewkę. Ten kij to oczywiście była groźba, że ci, którzy nie przestaną publicznie krytykować, tam pojawiło się takie sformułowanie, bardzo ciekawe, partyjna ojkofobia, no to ci zostaną odrzuceni, jak mówił prezes Jarosław Kaczyński. Czyli pewnie zostaną wyrzuceni z klubu,
język
z partii.
Nie ma
tak jest. Ale też, co najważniejsze, nie otrzymają listy, miejsca na liście wyborczej w 27 roku, ale była też marchewka. Czyli zachęcanie sali do skandowania imienia Mateusza Morawieckiego. Dostrzeżenie zespołu pracy dla Polski, że to będzie wkład w program Prawa i Sprawiedliwości. To jest zespół Mateusza Morawieckiego, który zresztą przedstawił swój raport w piątek, co niekoniecznie się przy Nowogrodzkiej podobało. Wreszcie były te słowa z wywiadu dla telewizji Trwam, że jeżeli Morawiecki będzie zachowywał się racjonalnie, to po prostu w tym kolejnym rządzie Przemysława Czarnka będzie kierował sprawami gospodarczymi, będzie osobą niesłychanie ważną, mającą ogromną władzę, bo się na tym świetnie zna. Czyli prezes już Morawieckiemu obiecuje. Zastanawiam się, czy Morawiecki się tym może zadowolić, skoro jest byłym premierem i miał wielki apetyt na to, żeby być w przyszłości znów premierem. Mówił, że jest w pełni sił, że ma pomysł na Polskę i teraz co, pod Czarnkiem zobaczyć siebie odpowiedzialnego za resort gospodarczy?
No, moim zdaniem teraz Morawiecki ma związane ręce, bo gdyby on, nie wiem, jutro ogłosił, że wychodzi z PiSu, to wyborcy by mu tego prawicowi nie wybaczyli, nie zrozumieliby tej decyzji, a sam Morawiecki zaakceptował kandydaturę Czarnka i jego ludzie też głosowali za nim w komitecie politycznym. Więc tutaj na jakiś czas przynajmniej Morawiecki musi powściągnąć swoje ambicje. a tak naprawdę moim zdaniem ich nie porzuci, bo będzie z jednej strony przekonanie, że po pierwsze Czarnkowi może nie wyjść, po drugie, że ten kierunek, który Czarnek uosabia, może PiS-owi nie posłużyć i wtedy, i gdyby PiS miał na przykład iść jednak w stronę większego umiaru z jakiegoś powodu, gdyby się nie udał ten zwrot na prawo, to wtedy Morawiecki może w każdej chwili wskoczyć i to on zostać tym maszynistą pociągu. Ale zmierzam do tego, że jeśli PiS to jest ten pociąg, o którym mówił Czarnek, to jednocześnie ten pociąg zmienia kurs i PiS się przeobraża z partii konserwatywnej i eurosceptycznej w jakąś polską kopię magii, to te niektóre wagony mogą się odczepić po drodze i tak chyba będzie z czasem. Czy to się wydarzy za miesiąc, czy za 5 miesięcy, czy za rok, jest trochę bez znaczenia, ale wydaje mi się, że PiS jako całość nie może tych turbulencji przejść bez szwanku, więc kiedyś moim zdaniem rozłam jest nieunikniony. Do wyborów pewnie jeszcze dojadą razem wszystkie wagony.
Czy Czarnek może skutecznie odbić wyborców Grzegorzowi Braunowi?
To jest najważniejsze zadanie, bo PiS jest świadom, że jeśli chodzi o Konfederację, to tam wiele nie ugra. Przemysław Czarnek nie ma dobrej opinii wśród wyborców Konfederacji, ma bardzo słabe wyniki zaufania, jak jeszcze Cebos go badał, wśród najmłodszych wyborców, więc on dla wyborców Mentzena i Bosaka jest przeciwnikiem może trudniejszym niż byłby Mateusz Morawiecki, ale nie jest magnesem. Jeśli chodzi o Brauna, tu niewątpliwie Czarnek, który podkreśla swoją ukraińską sceptyczność, bardzo ostro krytykuje Unię Europejską, zwraca się do tych tradycyjnych wyborców, był ten trend o Matce Boskiej, Królowej Polski. No, niewątpliwie będzie próbował, a ten elektorat Brauna jest jeszcze na tyle nieukształtowany, na tyle niespójny, że różne rzeczy mogą się z nim zadziać i to nawet niekoniecznie z powodu Przemysława Czarnka, tylko tak po prostu nie wiadomo, co z partią Brauna się wydarzy, a niewątpliwie Czarnek będzie robił wszystko, żeby wydarzyło się jak najgorzej, nawet jeśli tak bardzo tej partii nie atakuje.
Czy Przemysław Czarnek to jest także taka figura, która jest obliczona na to, żeby polaryzacja była jeszcze silniejsza, jeszcze mocniejsza, choć jak patrzymy na to, co dzieje się między obozem władzy a obozem opozycji reprezentowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, to już w zasadzie człowiek się zastanawia, czy można jeszcze mocniej, silniej.
No, myślę, że dla części wyborców niewątpliwie Czarnek będzie działał jak płachta na byka i że tutaj zwłaszcza wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy mogą się czuć zmobilizowani i mogą się czuć nie tylko zachęceni do głosowania, ale również do zachęcania swoich znajomych, żeby powstrzymać najazd skrajnej prawicy na Polskę. I pewnie to Jarosław Kaczyński brał też pod uwagę wśród plusów i minusów tej kandydatury. Bardzo jestem ciekaw, co się stanie z PSL-em, bo tutaj Przemysław Czarnek dwukrotnie zaatakował PSL w tej swojej przemowie, a ten zwrot PiS-u na prawo oznacza, że być może dla ludowców otworzy się jakieś niewielkie okno możliwości i może PiS się nie schylać po te 2 punkty procentowe, powiedzmy, wyborców umiarkowanych, powiedzmy, prawicowych, ale dla PSL-u to jest gra o życie.
To jeszcze jedno pytanie, bo zastanawiam się, czy słuszna jest diagnoza Kaczyńskiego a propos notowań Prawa i Sprawiedliwości, bo we wspomnianym już wywiadzie dla telewizji Trwam mówił o tym, że widać w sondażach odpływ elektoratu i stwierdził, że ogromną rolę odegrał po pierwsze atak na nas, oczywiście ze strony władzy, ale też atak na nasze rządy ze strony naszych działaczy. Mówił to wielki błąd, nie tylko moralny, ale także polityczny.
Ja mam trochę inną diagnozę chyba niż Jarosław Kaczyński. Mogę się oczywiście mylić, ale wydaje mi się, że PiS nie wyciągnął wniosków ze swojej przegranej w 2023, a w każdym razie z tego przegranego zwycięstwa. I nigdy się nie rozliczył, nigdy się do żadnych błędów tak naprawdę nie przyznał. Teraz trochę półgębkiem ta wymiana Morawieckiego na Czarnka pokazuje, że coś jednak było nie tak z tymi rządami, skoro ten wspaniały premier sześcioletni musi się zadowolić rolą kandydata na ministra w rządzie Przemysława Czarnka. Ale nikt tego tak naprawdę nie powiedział. Partia jest dość skostniała, targają nią wewnętrzne konflikty, więc a oprócz tego jest nastrój w Polsce taki, że coraz więcej ludzi chce głosować na ludzi nowych, młodszych, proponujących trochę inną wizję prawicy i stąd sukcesy Konfederacji i Korony. I PiS, który jest taki sam od wielu, wielu lat, w sensie personalnym, mówię o szczycie tej partii, no nie jest ofertą kuszącą.
Wojciech Szacki, Polityka Insight, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
Michał Danielewski będzie z nami tuż po informacjach.
Autopromocja.
Uwaga kierowco! Od 3 marca obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego. Na Twoje pytania odpowiedzą już dziś eksperci. Jacek Posyniak, radca prawny specjalizujący się w przepisach ruchu drogowego i Dorota Olszewska, prezeska Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Czekają na Twoje pytania w programie Mikrofon Tok FM. Zaczynamy jak zwykle po godzinie 20. Paweł Sulik, do usłyszenia.
Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD. Tylko do jutra kup najnowszy Samsung serii Galaxy S26 i skorzystaj z premierowych okazji. Zyskaj 2 razy więcej pamięci, oszczędzając 900 zł oraz odbierz do 2000 zł gwarantowanego zwrotu za swój obecny smartfon od organizatora programu Odkup. Zamów na euro.com.pl, a Twój nowy smartfon dostarczymy już następnego dnia prosto do domu. W wybranych sklepach Euro kupisz go od ręki. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
Nowy Samsung Galaxy S26 Ultra już w przedsprzedaży. Zamów w sklepie Samsung.pl lub Samsung Brand Stores model z 2 razy większą pamięcią w cenie niższej aż o 900 zł. Dodatkowo zyskaj nawet 2000 zł za Twój obecny smartfon w programie Odkup i 100 zł zniżki na najnowsze Galaxy Buds 4 Pro. Oferta trwa do 10 marca bieżącego roku. Program Odkup prowadzony przez Foxway OU. 2000 zł dotyczy odkupu Galaxy S24 Ultra w stanie dobrym. Szczegóły na przedsprzedaż Samsung.
Są adresy, które mówią same za siebie. Apartamenty Esencja 2 zdecydowanie do nich należą. To kameralna inwestycja w prestiżowej części Poznania, tuż obok ścisłego centrum, dla osób, które cenią dobry styl i wygodę. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Apartamenty przy Parku Cytadela w cenie już od 14 300 zł za metr kwadratowy. Jeśli interesują Cię szczegółowe informacje o apartamentach Esencja 2, odwiedź nas przy ulicy Gerbary 104 lub wejdź na www.archicom.pl.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu pomidor mięsisty. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 16,99. Teraz 41% taniej, tylko 9,99 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung 200 gramów. Cena regularna 41,99. Teraz tylko 27,99 za sztukę przy zakupie 2. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
Ropa w górę. Cały świat odczuwa skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Premier bez konkurencji. Ostra walka w regionach. Tragiczny lot. 28-latka zginęła podczas lotu balonem.
19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
Zobacz, Stasiu, sokół.
Gdzie? Nie widzę.
No tam, patrz.
Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
Marian, o czym myślisz?
A o tych multirabatach w Media Expert piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
O mega okazjach w Media Expert.
A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zakładamy dobre intencje prezydenta w sprawie dodatkowych funduszy na polską armię, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak dodała, jutrzejsze rozmowy premiera, szefa MON-u i prezydenta to czas na rozmowę o konkretnych propozycjach na zwiększanie bezpieczeństwa w kraju. Dotychczasowe informacje ograniczone do konferencji prasowej prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego nie dały rządowi szczegółów na temat proponowanej alternatywy dla SAFE.
Jeżeli na konferencję prasową wychodzi pan prezydent i wychodzi prezes Narodowego Banku Polskiego i mówią, że mają rozwiązanie dla polskiej obronności, to ani żadna z tych postaci, ani temat, o którym mówią, nie powinna być obiektem żartów.
Karol Nawrocki na podjęcie decyzji o zawetowaniu bądź poparciu unijnego finansowania ma czas do 20 marca. Linie lotnicze Air France przedłużą zawieszenie lotów z i do Dubaju i Riyadu do 12 marca, również do Tel Awiwu i Bejrutu do 13 marca. W związku z wojną na Bliskim Wschodzie zawieszenie lotów do Dubaju i Tel Awiwu dzisiaj ponownie przedłużyły także polskie linie lotnicze LOT. Depresja, wypalenie zawodowe i traumy to problemy, z którymi na co dzień mierzy się wielu nauczycieli. Sytuacja jest na tyle poważna, że działający od listopada telefon zaufania dla nauczycieli musi rozszerzyć swoje działanie. Do tej pory działał tylko jednego dnia i to przez kilka godzin. Od jutra będą to już 2 dni porad tygodniowo, ale potrzeby są o wiele większe, mówi prezeska Fundacji Twarzy Depresji Anna Morawska-Borowiec.
Telefon dzwoni cały czas, non-stop. Nie nadążaliśmy na tych dyżurach obsługiwać dzwoniących nauczycieli i z myślami samobójczymi, nasiloną depresją, z wypaleniem zawodowym, które nierzadko wiąże się też z takim poczuciem nieprzydatności i obniżonej samooceny, ale również generuje zachowania agresywne, większą irytację.
Nauczyciele, którzy potrzebują wsparcia, mogą dzwonić na numer Fundacji Twarzy Depresji 510 338 182 w poniedziałki i we wtorki między 13 a 17. Stołeczni radni za 3 dni zdecydują, czy nocny zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto. Wcześniej opinie na ten temat wyrażą radni dzielnicowi. Ursus, Targówek i Bemowo już poparli ten pomysł. Teraz czas na pozostałe dzielnice. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywałby od 1 czerwca na terenie całego miasta między 22 a 6 i dotyczyłby sklepów i stacji benzynowych. Od 1 listopada zeszłego roku prohibicja pilotażowa obowiązuje w Śródmieściu i na Pradze Północ. Jutro w większości kraju od 13 do 16 stopni. Na południowym zachodzie mogą przydać się parasole.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym kolejny gość jest z nami Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej portalu polityka.pl. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj, 8 marca, w Koalicji Obywatelskiej odbyły się wybory. Działacze wyłaniali szefów struktur powiatowych, regionalnych oraz przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Nie będziemy państwa trzymać się w niepewności. Donald Tusk nadal będzie liderem Koalicji Obywatelskiej. Otrzymał 97% oddanych głosów, o czym dzisiaj przed południem poinformowała Dorota Niedziela. Jak napisał na portalu X Donald Tusk, po raz pierwszy wybieramy władzę Koalicji Obywatelskiej, bo to w zeszłym roku przecież nastąpiło zjednoczenie. Jesteśmy zjednoczeni, silni, pozytywni. Potem mówił, że kluczowe jest, żeby bardzo solidny team stał za liderem. Damy radę, nie czuję lęku. Nie groziły Koalicji Obywatelskiej problemy z systemem internetowym, ponieważ głosowano przy urnach, więc takiej powtórki z rozrywki, jak w przypadku Polski 2050, nie było, co nie oznacza, że nie będzie na przykład protestu wyborczego, a i owszem, protest wyborczy zapowiedziała Monika Wielichowska, która przegrała Dolny Śląsk z obecnym szefem struktur Michałem Jarosem i ma spore zastrzeżenia co do przebiegu tychże wyborów właśnie na Dolnym Śląsku. Ale najpierw poproszę o takie ogólne podsumowanie tego, co się wydarzyło. Czy to były takie wydarzenia rytualne, czy też po prostu jest tak, że wiadomo, co było i co będzie na szczeblu centralnym, natomiast im niżej, tam tym bardziej zacięta walka o władzę.
Zaczynając od góry, trzeba powiedzieć, że oczywiście Platforma Koalicja Obywatelska uniknęła tego typu rozrywek, jakie miały miejsce w Polsce 2050, no ale też nie było prawdziwej rywalizacji, znaczy w ogóle rywalizacji, nawet nieudawanej, co zawsze jednak chyba, mówię teraz w wyborach na przewodniczącego całej partii, co zawsze chyba daje jakiś taki odświeżający powiew, kiedy jednak jest jakaś konkurencja. Wiadomo, że Donald Tusk jest liderem bezkonkurencyjnym i no, nikt nie miałby szans nawet podjąć z nim wyrównanej walki, ale myślę, że gdyby jakiś kontrkandydat lub kontrkandydatka się objawili, to i ten wynik nie byłby taki trochę, powiedzmy, mało kojarzący się z demokracją, czyli 97%.
No tak, ale przez jakiś czas praktykowano to w PSL-u, tak? Że był mocny kandydat na lidera, ale zawsze pojawiał się właśnie konkurent, a potem to już zmieniono zapisy w statucie i potem już jest tak, że jest jeden kandydat i on jest wybierany, czyli prezes Władysław Kosiniak-Kamysz.
Oczywiście Koalicja Obywatelska nie jest jakimś wyjątkiem, tak samo w Nowej Lewicy był jeden kandydat jedyny i słuszny, czyli Włodzimierz Czarzasty. Natomiast wydaje mi się, że jeśli by Koalicja Obywatelska chciała zrobić trochę z tych swoich wyborów wewnętrznych trochę spektaklu politycznego, trochę skupić na sobie uwagę opinii publicznej, być może trochę za sprawą kontrkandydata albo kontrkandydatki przemycić takich myśli i postulatów, które nie są w głównym nurcie Koalicji Obywatelskiej, albo Koalicja Obywatelska trochę boi się ich wyrażać publicznie, no to taka rywalizacja i takie formułowanie różnych stanowisk, wydaje mi się, że byłoby odświeżające. No a tak mamy to, co mamy, czyli oczywiście bez niespodzianek Donald Tusk szefem koalicji, no ale ten news oczywiście zniknął w takim sensie, nie przyciągnął zbytnio uwagi publicznej ze względów wiadomych, to znaczy ze względu na imprezę sobotnią Prawa i Sprawiedliwości i namaszczenie Przemysława Czarnka.
To dwa wnioski z tego, co pan redaktor mówi. Po pierwsze, to wydarzenie Koalicji Obywatelskiej było, jak rozumiem, bardziej wydarzeniem do wewnątrz niż na zewnątrz. Chociażby dlatego, że właśnie nie było rywalizacji, że wynik, jeżeli chodzi o poziom centralny, był znany od dawna i że trudno było tym epatować opinię publiczną, bo to po prostu nudy. A drugi wniosek jest taki, że Tusk i długo, długo nic.
No tak. I do tego drugiego wniosku trochę odnosiła się moja pierwsza wypowiedź, w takim sensie, że takie wybory na przewodniczącego, nawet wynik, jeśli wynik jest oczywisty, też mogą kreować jakiegoś nieoczywistego lidera lub liderkę, pokazać go opinii publicznej. No, wydaje mi się, że to jest konstruktywne i racjonalne w wypadku takiej partii jak Koalicja Obywatelska. No, ale stało jak się stało. Koalicja wybrała przekaz właśnie o jedności, sile i skupieniu się wokół lidera. I wydaje mi się, że nie ma tutaj specjalnie nic ciekawego do dodania w tym sensie, no, że to będzie po prostu kontynuacja tego, jak Koalicja Obywatelska działa i kto nią de facto i niepodzielnie rządzi. Natomiast pewnie to, że w regionach już było trochę ciekawiej, a już bardzo ciekawie było na Dolnym Śląsku, ale też zwycięstwo Pawła Kowala na Podkarpaciu pewnie jest lekką niespodzianką, to dla Koalicji Obywatelskiej dobre przetarcie i takie sparring, używając języka sportowego, struktur lokalnych, jednak już przed wyborami parlamentarnymi. To znaczy to, że jednak była realna rywalizacja w regionach, że ona była ostra, czasami zaskakująco ostra, no bo jednak groźba protestów wyborczych i domagania się powtórzenia głosowania na Dolnym Śląsku przez panią wicemarszałek Wielichowską i to publiczne domaganie się tych wszystkich rzeczy, dosyć ostrym językiem oświadczenie pani marszałek jeszcze z nocy, z niedzieli na poniedziałek, no było dość mocne, jak na standardy Koalicji Obywatelskiej. To pewnie może zaskakiwać, ale jak mówię, jest to całkiem niezłe przetarcie przed wyborami parlamentarnymi, chociaż pewnie dla części opinii publicznej może to być zaskakujące, zwłaszcza jeśli idzie za tym z centrali taki przekaz o jedności. Natomiast no też powiedzmy sobie wprost, że jest to normalne w tak dużej partii jednak, jak na polskie warunki, jak Koalicja Obywatelska, no że no, są sprzeczne interesy, sprzeczne poglądy, różne koterie, różne ambicje, no więc w tych regionach musiało się kłębić. Nawet byłoby to trochę dziwne, gdyby te wybory tak przebiegły bez zgrzytów, bo jednak wbrew opowieści, którą słyszeliśmy przez ostatnie tygodnie, no nie tylko w Polsce 2050 są różne frakcje i mocne niesnaski personalne, ale także w takich partiach jak Koalicja Obywatelska na przykład właśnie.
No i są ludzie z ambicjami, rzecz jasna, ale jeżeli spojrzymy na ten poziom regionów, to tylko w 6 województwach doszło do rywalizacji, a w 10 regionach startował tylko jeden kandydat na szefa struktur. Na przykład w województwie mazowieckim Jan Grabiec, albo na przykład w zachodniopomorskim marszałek Olgierd Geblewicz, albo w małopolskim Aleksander Miszalski, albo w łódzkim Cezary Tomczyk, wiceminister obrony. I tak dalej. I pomyślałam sobie, że może to też jest tak, że jeżeli nie ma takiej zaciętej rywalizacji w każdym województwie, to może oznaczać, że dawno, kiedyś w Platformie Obywatelskiej, teraz w Koalicji Obywatelskiej, przeminęły czasy partyjnych baronów, którzy mieli znaczenie, że nie ma już spółdzielni, nie ma takich silnych polityków, że właściwie jest Donald Tusk i wszyscy inni są podporządkowani jego decyzjom, nie są w stanie wymusić swoją pozycją polityczną, na przykład na Donaldzie Tusku zmiany kierunku, jakiejś decyzji albo braku jakiejś decyzji.
No, dokładnie tak. W związku z tym, tak jak mówiłem, ta ostra rywalizacja w niektórych, w dużej mniejszości regionach jest ożywcza w pewnym sensie dla partii. No, to znaczy pokazuje, że ta partia żyje i są tam jacyś ludzie, którzy właśnie mają swoje ambicje, w związku z tym chcą być aktywni, a nie tylko wrzucać kartki do urny i wykonywać polecenia z centrali. I idąc za tą konstatacją, można powiedzieć, że jednak no tak duża liczba regionów, gdzie tej prawdziwej rywalizacji nie było, to pewnie może być znak, że w tych regionach potrzebne jest jakieś ożywienie, bo oczywiście to jest bardzo dobrze brzmi, kiedy się mówi o jedności, o jednej pięści, że jesteśmy zjednoczoną partią, że mamy tutaj w większości regionów liderów, którzy są niepodważalni, że mamy centralnego lidera, no ale koniec końców, kiedy przyjdzie czas wyborów, kiedy trzeba będzie aparat partyjny mobilizować, kiedy trzeba będzie przekonywać i mobilizować wyborców, no to właśnie potrzebni będą ci ludzie aktywni. Ci, którzy czasami się nie zgadzają, ci, którzy nie potakują bezrefleksyjnie głową, tylko chcą pracować dla dobra swojej partii. Więc w tym sensie na miejscu władz centralnych Koalicji Obywatelskiej i samego Donalda Tuska trochę bym się przyjrzał tym regionom, gdzie tej rywalizacji nie było. Czy aby na pewno one są aktywne i w godzinie próby, jak to zwykło się mówić, staną na wysokości zadania. A jeszcze jednym ciekawym, moim zdaniem, aspektem tych wyborów w Koalicji Obywatelskiej, no była chyba, jest to, że nastąpiła pełna inkorporacja Nowoczesnej Inicjatywy Polskiej. To znaczy, no, politycy związani z Nowoczesną i Inicjatywą no, w zasadzie nie odegrali żadnej roli w tych wyborach, czym właściwie potwierdziło się, no, że były to partie, które składały się głównie z nazwy i z kilkorga centralnych liderów, no ale bez realnej siły w regionach.
Chociaż w Wielkopolsce toczyła się bardzo ostra dyskusja, czy nie trwa czasem zjawisko pompowania kół poprzez dopisywanie członków Inicjatywy Polskiej, których to członków nagle okazało się być dużo więcej niż się spodziewano, że jest, bo w ogóle to było tak, że jeżeli ktoś należał do Nowoczesnej albo Inicjatywy Polskiej, to po połączeniu z Platformą Obywatelską w Koalicję Obywatelską trzeba było wysłać swoje zgłoszenie do sekretarza generalnego Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego, że chce się być członkiem tego nowego zjednoczonego ugrupowania i że to następowało automatycznie. Ale tutaj w Wielkopolsce właśnie pojawiły się zarzuty, że chodziło o zażartą rywalizację między Marcinem Bosackim a Jarosławem Urbaniakiem. Ostatecznie zwyciężył Jarosław Urbaniak, że ponieważ liczy się każdy głos, no to, że właśnie Rozmnożyli się członkowie Inicjatywy Polskiej, którzy chcieli uczestniczyć w tych wyborach. To jeszcze zapytam na koniec o wielki powrót Roberta Węgrzyna, bo w województwie opolskim poseł Tomasz Kostuś rywalizował z obecnie samorządowcem Robertem Węgrzynem. To były poseł, którego Donald Tusk wyrzucił z partii, kiedy to w trakcie debaty o związkach partnerskich, jak toczyła się w Platformie Obywatelskiej, tak już wtedy też dyskutowano o związkach partnerskich, też bez efektu. Powiedział, z gejami to dajmy sobie spokój, ale z lesbijkami to chętnie bym popatrzył. Wygłaszał też opinię, że z innymi niż naturalne związki nie należy się obnosić. No a teraz staje właśnie na czele województwa opolskiego.
No tak. Jak to można skomentować? No, trochę chyba jest to znak czasu i tego, że ten krótki okres końcówki rządów PiS i początku rządów koalicji 15 października, kiedy wydawało się, że to jest czas rzeczywiście takich prawdziwie liberalnych idei, jakiegoś takiego przełomu, jeśli chodzi o prawa człowieka, prawa mniejszości w Polsce, no to póki co był niestety epizod. No i nawet ludzie o tak ciętym dowcipie, ale niekoniecznie celnym dowcipie, jak pan Węgrzyn, jak widać, mogą powrócić w glorii i chwale i być prominentnymi członkami i pełnić prominentne funkcje w liberalnej i też światopoglądowo podobno partii politycznej.
Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej portalu polityka.pl. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję, pani redaktor.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński. Zrealizował go Adam Szuraj, a już za chwilę wraca podsumowanie dnia w TOK 360 i Adam Ozga. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Reklama.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.